Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Najnowsze odsłonie konsolomanii widzę was Krzysztof Ilmanowicz
i Piotrek Kusiec.
No słuchajcie, Ghost of Tsushima Legends, producent tej gry, uraczył nas w zeszłym tygodniu fajnym dodatkiem. Przypomnijmy, Ghost of Tsushima był recenzowany na antenie Radia Zielona Góra. W zeszłym tygodniu dostaliśmy prezent w postaci właśnie tego dodatku zatytułowanego Legends. Fajnie, że ten dodatek jest za darmo. Dla mnie minusem jest to, że to niestety trzeba mieć wykupione PlayStation Plus, żeby pograć sieciowo, więc to jest taki mały haracz, ale to nie jest od strony producenta, tylko raczej od PlayStation. Piotr, powiedz mi, jakie są twoje pierwsze wrażenia po tym dodatku?
One są mieszane, bo z jednej strony jest to dobrze wykonany multiplayer, bo dodajmy oczywiście, że ten dodatek pozwala nam na granie z inną osobą. Może to być nasz kolega, może to być jakiś randomowy gracz, na którego trafiamy, wybierając daną opowieść lub przetrwanie. Fabuła może boni, powiedzmy, to jest istotne. Poznajemy mityczną opowieść o losach Tsushimy po mongolskiej inwazji i trafiamy jakby do takiego alternatywnego świata mitologii japońskiej i walczymy z duchami mongolskich okupantów. To ma bezpośredni związek z fabułą, bo możemy, multiplayer, zauważyłeś, ten dodatek odpalić albo z poziomu mapy, znajdując taką specjalną postać, albo możemy to zrobić z menu głównego.
No właśnie, ale zanim przejdziemy do szczegółów, bo ja mam takich swoich parę uwag, bo to jest coś, czego nie było w podstawce do gry. Nie mieliśmy właśnie tych legend, nie mieliśmy duchów, tak. I fajnie mi się to ogrywało. Troszeczkę jestem chyba skonsternowany, że wkraczamy w świat duchów. Nie do końca mi to pasuje. To jest jak z dodatkiem do Red Dead Redemption, kiedy mogliśmy pograć sobie przeciwko zombie.
Przeciwko umarłym. Tak
no
jest.
I tak samo było, nie wiem czy pamiętasz, w Assassin's Creed. Też były te elementy jakichś duchów, takie mitologiczne. Mi to do końca nie pasuje. Ja bardziej się wczuwałem w ten taki realistyczny klimat japoński. To jest to coś, co jest wyjęte żywcem z filmów Akiro Kurosawy.
Konsolomania.
Zanim powiemy o naszych bezpośrednich odczuciach co do tego multiplayerowego dodatku, to ja powiem, że oglądałem taki fajny wywiad z jednym z twórców i ten twórca powiedział, że oni myśleli nad tym dodatkiem, nad koncepcją prawie rok. To nie było tak, że przez przypadek on powstał. Oni równocześnie tworzyli singla i równocześnie tworzyli tryb multiplayer. To się wszystko przenika. Wszystkie te mechaniki walki, które mamy w singlu, są zastosowane w trybie multiplayer, ale to jest o tyle to fajne, że możemy na przykład przechodzić misję razem ze swoim kolegą i wspólnie planować ataki. Powiedzmy może o dwóch trybach do wyboru, Krzysiek, bo mamy nie tylko opowieść, ale też przetrwanie.
Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że wątek fabularny można przejść też w singlu.
Samemu?
Tak. Wyłączamy multi i przechodzimy go samodzielnie i co jest ciekawe, wtedy ten element jest bardzo trudny. I to też mi się akurat w tym bardzo podobało, bo lubię wyzwania.
Opowieść, czyli wątek fabularny, o którym mówisz, dwóch graczy grać do dwóch. Mhm. Jest 9 misji fabularnych, ja ukończyłem 4, ty 2 chyba,
2.
Tak? Drugi tryb do wyboru, przetrwanie. Tutaj do 4 graczy może grać i po prostu w tym trybie mamy kolejne fale przeciwników na 4 różnych planszach. Ja grałem na tym najniższym poziomie trudności, bo są 3 poziomy trudności, brązowy, srebrny i złoty. Odblokowujemy je wraz ze wzrostem poziomu naszej postaci. I powiem ci tak, jeśli chodzi o tryb przetrwania, bo chyba szybciutko powiemy o nim, zaraz będziemy mówić o tych opowieściach. To jest fajne, ale gdzieś już to było. To jest 15 fal przeciwników, z każdą kolejną są to inni przeciwnicy, nieco mocniejsi. Możemy wykorzystywać różne modyfikatory rozgrywki. Wiesz, że ja przywołałem w trakcie walki niedźwiedzia, który walczył.
O. Chyba, wiesz co, też grałem chyba właśnie w tym trybie i ktoś przywołał właśnie tego zwierzaka. Mhm. No, potężna bestia.
Słuchajcie, raz mi się zdarzyło zginąć, ale kolega mi pomógł, bo grałem z randomami, z graczami, których nie znałem, po prostu wyszukała mi gra. I powiem ci jedną rzecz, co zauważyłem, taktyka jest bardzo ciekawa w przetrwaniu, nauczyłem się tego od moich współkompanów. Na początku fali, gdy pojawiają się przeciwnicy i idą na nas, my strzelaliśmy z łuku.
Tak.
Nie uderzali w nas, ale jak już podbiegali do nas, to już była otwarta walka na miecze. Są bębny, które odnawiają życie.
No
warto
właśnie,
o tym powiedzieć.
Trochę dziwne to jest. Tak? Uderzamy w bęben, żeby odzyskać zdrowie.
A ty powiedz, jakie są twoje wrażenia z przetrwania?
Pierwsza moja uwaga, to jest straszny pożeracz czasu. To nie jest, że siadamy sobie, mamy malutką
tak,
przerwę, siadamy sobie do konsoli i możemy sobie chwilę pograć, później dobrze, okej, odstawiamy, robimy save'a i wracamy do swoich obowiązków codziennego życia. Tutaj trzeba się troszeczkę pobawić i wymaga to poświęcenia jakiegoś większego czasu. Ja się nie bawię do końca dobrze w tym trybie, wiesz, więc bardziej mi chyba pasuje ten wątek fabularny w trybie multiplayer.
Ale zanim o nim powiemy, bo powinniśmy już o tym na samym początku powiedzieć, Krzysztof, 4 klasy mamy do wyboru. Możemy wybrać, jest taki nawet tutorial, gdzie gramy każdą klasą. Samuraja, czyli walka bezpośrednia, jest łowca, oparty na walce dystansowej, jest ronin, który ma umiejętności leczące, może też takiego psa przywoływać, który nam pomaga w walce. Jest też zabójca. Powiedz, jaką ty klasę wybrałeś?
No, tradycyjnie samuraj.
Samuraj, ja też. Bezpośrednia walka. I powiem ci, trochę żałuję, bo w opowieściach, o których teraz powiemy, wydaje mi się, że powinien większy nacisk kłaść na cichą eliminację. Byłoby mi łatwiej eliminować przeciwników po cichu zabójcą. A na przetrwaniu według mnie najlepszą postacią jest samuraj.
Fajnie to wygląda, jeżeli gramy w przetrwanie, kiedy nacierają nas fale wrogów i mamy 3 kompanów jeszcze do tej całej walki. Jeżeli każdy jest w innej klasie, świetnie to się uzupełnia.
Bo o to w tym chodzi. Każdy ma inne umiejętności, inne możliwości. Wiadomo, że samuraj jest nastawiony na walkę w zwarciu, czyli ma takie typowe umiejętności ofensywne. Jest tu taka też specjalna umiejętność, która polega na tym, jak naciśniesz dół na padzie, bo każda klasa ma takie umiejętności specjalne. Zabierasz życie przeciwnikowi, to życie dajesz sobie jakby, nie?
Konsolomania.
Jeśli chodzi o opowieść, co mi się spodobało? 4 misje za mną, są różne fajne łamigłówki. Na przykład poprzez niszczenie kolorowych kamieni odpowiednim kolorem, na przykład czerwonym, możemy w łatwiejszy sposób pokonać przeciwnika, który też jest oznaczony kolorem czerwonym. Mm-hmm. To jest fajne. To nam ułatwia pokonywanie przeciwników. Możemy jakiegoś przeciwnika normalnie pokonać, ale to będzie nas kosztowało o wiele więcej czasu. Spodobał ci się lektor w trakcie gry, bo miałem wrażenie, że on tak opowiadał.
No właśnie.
Co się dzieje w trakcie misji. W pewnym momencie się podłącza lektor.
Japoński brzmi fantastycznie w tej grze. Tutaj jest majstersztyk, to całkowicie właśnie przypomina filmy wcześniej wspomnianego tutaj Akiro Kurosawy. No i wydaje mi się, że byłoby dużym błędem przełączenie się na język angielski albo na język polski, chociaż widziałem gameplay w języku polskim, ale nie do końca mi on pasował. Co o tym sądzisz?
Nie, ja nawet nie włączałem, bo japoński to jest jakby oryginalny język dla tej gry i ten lektor jeszcze, który mówi po japońsku w taki charakterystyczny, bojowy sposób, bardzo mi pasował w trakcie misji. Powiedz, co sądzisz o tej wolności wyboru, którą mamy w opowieściach? Czyli możemy nastawić się na otwartą walkę albo eliminować po cichu. Co zwykle wybierałeś? Próbowałeś po cichu najpierw eliminować przeciwników?
Wiesz co, przyznam ci szczerze, że jak zagrałem w misjach fabularnych, to bezwzględnie, jeżeli grałem bez współtowarzysza, no to musimy się zdecydować na cichą walkę przy takich dużych hordach wrogów, którzy krzyczą strasznie po mongolsku i to tak troszeczkę przeraża. No, nie damy rady i wydaje mi się, że ten tryb walki jest chyba taki najprzyjemniejszy, daje największą satysfakcję. Chociaż no, przyznam się szczerze, parowanie mieczami to jest to w tej grze.
I tutaj jest jeszcze jeden zabieg, który wykorzystali autorzy, żeby zachęcać graczy do grania z innymi. Jest tak zwana synchroniczna eliminacja z naszym partnerem. Mamy na przykład takich przeciwników, 2, którzy są ze sobą połączeni takim jakby więzem. I chodzi o to, że trzeba w tym samym momencie ich wyeliminować. Na przykład ja muszę jednego wyeliminować, a mój kompan drugiego, bo jeśli tego nie zrobimy jednocześnie, to ten drugi będzie leczył tego pierwszego. To jest fajna rzecz. Jest fajna też taka rzecz, w jednej misji musieliśmy w tym samym momencie takim specjalnym łukiem uderzyć w pewne miejsce, żeby dalej popchać fabułę do przodu. Widać tutaj zabiegi producenta, czyli Sucker Punch, które mają na celu zachęcić nas do grania z kompanem, z kimś innym, nie?
Ale ja jeszcze troszeczkę dodam tego dziegciu do miotu, dlatego że ten dodatek właściwie, te DLC, może na początku bardzo zniechęcić gracza, dlatego że w momencie, kiedy my zaczynamy początek przygody, jesteśmy bardzo słabo wyposażeni, nie mamy tych wszystkich ulepszeń, nie mamy lepszego miecza, nie mamy tych wszystkich ciosów i można się tak troszeczkę no wyalienować. Mówię, ojej, ja na początku nie szła mi w ogóle ta gra, ale później, w momencie, kiedy już idziemy do przodu, nasz skill się podnosi i to wygląda bardzo fajnie. Jeszcze Piotr, jedną rzecz. Parę dni temu wyczytałem bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie producent gry Ghost of Tsushima szykuje się już do drugiej części.
Ale przed drugą chyba zrobią jeszcze rajdy, bo jak odpalasz tryb multiplayer, to tam jest przetrwanie, jest opowieść, ale też jest napisane, że niedługo będą rajdy dostępne.
Tak.
Czyli po prostu to będą najtrudniejsi przeciwnicy, najtrudniejsze levele, ale to dopiero przed nami.
No i to dla wymagających graczy przede wszystkim.
Tak, tu będzie bardzo potrzebna współpraca i wydaje mi się każdej z klas, żeby pokonać przeciwników w tym trybie.
Konsolomania.
Usprawnianie ekwipunku, to co mamy w naszym menu głównym tego trybu, to jest ważne, bo mamy taką moc ki i ona jest odpowiedzialna za rozwój postaci i robienie wyzwań. Daje nam to możliwości wyposażenia lepszych broni. Są nawet kolory do tych broni różne. Nie wiem, czy graliście w jakąkolwiek grę MMO, na przykład w The Division. Jakość lutu jest równoznaczna z jego kolorem. I tutaj też mamy szary, zielony, niebieski. Każdy z tych kolorów oznacza po prostu jakość danej broni. Przedmioty kosmetyczne możemy odblokowywać, jako zdoby do miecza, czy nowe zbroje. Mamy też takie trzy różne waluty w tym trybie, które zdobywamy też poprzez robienie misji. Są na przykład talizmany, które możemy ubrać i one mogą nam zwiększyć obrażenia trafień w głowę z łuku. Na przykład, to są przykłady, to jest to, co powiedziałeś, że na początku jak gramy, to może nam się wydawać, że mamy słabą postać, ale tu też levelujemy, tu też wykupujemy perki, specjalne umiejętności. Krótko mówiąc, im więcej gramy, tym nasza postać ma szerszy zakres, wachlarz umiejętności, ale też jest silniejsza po prostu. Mm-hmm.
Konsolomania.
Mówiliśmy o trybach gry, mówiliśmy o voice actingu, przejdźmy może do grafiki. Piotr, tam po prostu wszystko to jest jeden wielki majstersztyk.
Tak, ale jest to dosyć specyficznie zrobione, bo te kolory są takie bardzo posępne, utrzymane w czarnej, czerwonej takiej tonacji i te lokacje nie są za duże, zauważyłeś to? To jest zrobione tak specjalnie, żeby z jednej strony robiło wrażenie, a z drugiej, żebyś miał rzeczywiście z tyłu głowy takie przeświadczenie, okej, oni nie postawili na wielkość, tylko na jakość. Bo to są zwykle korytarzówki, tak? Nie są to dużo lokacji, ale są zrobione pieczołowicie, bardzo fajnie. Ja chciałem zauważyć jeszcze jedną rzecz. Ta gra jest dobra jeszcze pod jednym względem. Nie ma mikrotransakcji. Tu niczego nie kupujemy za prawdziwe pieniądze. Od razu możemy wszystko zdobywać poprzez po prostu rozwój postaci.
No i to, co na samym początku mówiliśmy. Dodatek jest za darmo dla wszystkich posiadaczy gry. To jest mały apel. Jeżeli ktoś z Was nie sięgał po tą grę, to jest idealny moment, by przysiąść do konsoli, odpalić sobie Ghost of Tsushima, przejść cały tryb fabularny, a później zagrać w dodatek Ghost of Tsushima Legends.
Są jakieś minusy, które Cię denerwują w tej grze?
Drobna uwaga. Ja mam wrażenie, że gra po jakimś czasie zaczyna nużyć, więc do tej gry się przysiada tak falami. Zagramy sobie jakiś wątek fabularny, pogramy sobie w przetrwanie, ja tą grę odstawiam, zostawiam sobie czas grania, kiedy będę miał więcej czasu.
Dla mnie jedna kwestia jest dosyć kontrowersyjna, chodzi o klimat tego dodatku, bo tak jak mówiliśmy, to jest mitologia japońska, tam jest dużo kolorów, rozbłysków, widać, że ten świat jest bardziej baśniowy, bo w singlu mamy do czynienia z takim bardziej realistycznym światem, a tutaj jednak mamy gdzieś tą mitologię japońską. To może się jednym podobać, innym nie. Ja daję 7 na 10.
Dam chyba nawet 8, dlatego że no, zasługuje to na dobrą ocenę, chociażby dlatego, że ta gra jest perfekcyjnie dopracowana, no i dostajemy darmowy dodatek do podstawki.
A dziś o dodatku Ghost of Tsushima Legends mówili Wam Piotrek Kuśnierz
i Krzysztof Filmanowicz. Do usłyszenia.
Konsolomania. Od graczy. Dla graczy. Recenzje gier. Zapowiedzi. Publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97 i 1 FM.